Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam serdecznie. Dziś w programie o Solidarności Walczącej opowie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. We wtorek kilkaset osób uczciło Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców.
Wszystkim, którzy tu spoczywają, jesteśmy winni zobowiązanie o pełnej gotowości do obrony najważniejszej wartości, wartości życia ludzkiego.
Na Polanie Mycielskich w Poznaniu miał miejsce piknik poświęcony Witoldowi Pileckiemu.
W kontekście nauczania dzieci to można porównywać do tych wszystkich superbohaterów.
Jacek Marciniak opowie dziś w naszym magazynie o pewnym filmie.
Prosimy o ciszę, kamera.
Film opowiada tak z grubsza rzecz biorąc o akcji Tannenberg, czyli o niszczeniu takim planowym przez Niemców polskiej inteligencji.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
We wtorek kilkaset osób uczciło pamięć Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. W lesie zakrzewsko-palenckim, niedaleko Poznania, miały miejsce uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. A głos zabrali m.in. wójt Dopiewa Paweł Przepióra oraz wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł.
Tego typu uroczystości mają szczególnie dziś, kiedy to po 80 latach od tamtych wojennych tragedii wydawało się, że żyjemy w bezpiecznej i wolnej od zbrodni wojennych Europie, mają szczególne znaczenie. Zbiorowe mogiły do ludobójstwa dziś w 2020 roku powstają w Ukrainie niespełna 1500 kilometrów od tego miejsca. Wszystkim, którzy tu spoczywają, jesteśmy winni zobowiązanie o pełnej gotowości do obrony najważniejszej wartości, wartości życia ludzkiego. Młode pokolenie ma niezwykle ważne, a jednocześnie niezwykle trudne zadanie – budować pokój, tolerancję i wzajemne zaufanie ponad wszelkimi różnicami i podziałami. Przyjaźnią, otwartością i gotowością do kompromisów, tudzież poświęceń w słusznej sprawie, musimy dbać o to, by nie dopuszczać do agresji i nienawiści. To przesłanie dla Was, drodzy uczniowie, ale także drogowskaz dla nas wszystkich. Bądźmy razem w świadomości, że w jedności siła. Siła pokonywania wszelkich zagrożeń, które niesie widmo wojny.
Bez pamięci nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Rozumiemy, jak ważna jest troska o pamięć, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby potrafić mówić do młodych ludzi, żeby oni w tym dzisiejszym świecie, w którym poszukują różnych rzeczy, różnych wartości, jakiegoś kompasu, który ich poprowadzi przez życie, wiedzieli, że są Polakami. Nie będą mieli innej ojczyzny, bo ojczyznę się ma jedną. I dobrze, żeby oni nie powtarzali naszych błędów, także tych z dzisiejszych czasów, i żeby wiedzieli, czym wspólnota jest i co racją stanu powinno być. To, że się wspieramy, to dobrze, bo żyjemy w kraju demokratycznym, ale czasami ponad spory trzeba wychodzić. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy tu dzisiaj wspólnie razem i możemy uczcić pamięć męczenników, bo na nich też musimy budować naszą świadomość.
Uroczystości miały miejsce przy kwaterze Siedmiu Grobów. Było wojsko, przedstawiciele IPN-u i Kuratorium Oświaty, a także młodzież i nauczyciele. W dni egzekucji, jesienią 1939 roku, zabraniano okolicznym mieszkańcom wstępowania do lasów pod groźbą śmierci. Od strony ulicy Gajowej w Zakrzewie w dzień egzekucji do lasu wjeżdżało od 2 do 6 samochodów ciężarowych. Związanych Polaków prowadzono do dołów śmierci.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Historia żywa.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ideą Solidarności Walczącej była Rzeczpospolita niepodległa, solidarna i wspólna dla różnych narodowości. Szef rządu wziął udział we Wrocławiu w obchodach 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej.
Podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki dziękował działaczom Solidarności Walczącej. Dodał, że Solidarność Walcząca wydobywa z ludzi to, co najlepsze. To piękna cecha tej organizacji, mówił.
W Solidarności Walczącej nie było ludzi osobno od robienia i od myślenia. Ten, co był od robienia, miał też myśleć i ten, co był od myślenia, miał też robić.
To cementowało organizację, budowało jej spójność, wskazał. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał także do wojny na Ukrainie.
Dzisiejsza walka Ukrainy jest swego rodzaju kontynuacją walki Solidarności Walczącej, przesłania pierwszego zjazdu Solidarności, NSZZ Solidarność do narodów Europy Wschodniej.
Premier podkreślił, że wszystkie idee Solidarności Walczącej są dziś aktualne. Narody Europy Wschodniej walczą o wolność, o solidarność, o normalność i możliwość życia we własnym kraju. Walczą także o naszą suwerenność i niepodległość. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Ważnym miejscem na mapie Solidarności Walczącej był Poznań.
Poznań był jednym z pierwszych oddziałów, który powstał poza Wrocławiem. Formował się jesienią 1983 roku. Zresztą jak inne jeszcze dwa oddziały SW w Wielkopolsce, które powstały w Pile i Koninie. Oddział poznański SW był założony przez Macieja Frankiewicza, który po 1989 roku, jak Państwo dobrze pamiętają, był między innymi wiceprezydentem Poznania aż do śmierci, tragicznej śmierci. Maciej Frankiewicz był działacz NZS-u, wielokrotnie represjonowany w stanie wojennym, między innymi dwukrotnie był internowany, nawiązał kontakty ze strukturami centrali we Wrocławiu i tak 12 września 1983 roku ukazał się pierwszy numer dwutygodnika Solidarność Walcząca i tą datę uznaje się właśnie za moment, kiedy oficjalnie oddział poznański zaczął funkcjonować, a więc za rok będziemy obchodzić 40. rocznicę Solidarności Walczącej w Poznaniu. Wiem, że Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Poznański przygotowuje się już do tych uroczystości. Między innymi jest zaplanowane wydanie albumu dokumentującego działalność tej organizacji. Ale warto zwrócić uwagę, że struktury pod kierownictwem Frankiewicza były bardzo prężne. Można powiedzieć, że w jakimś sensie chyba nadawały ton działalności podziemnej, zwłaszcza tej takiej zewnętrznej. Myślę tutaj o akcjach ulotkowych, o organizacji manifestacji, o malowaniu haseł na murach, czy też nadawaniu audycji podziemnego Radia Solidarności Walczącej, bo również i na tej płaszczyźnie ta struktura poznańska była bardzo aktywna. Największe zasługi, jak się wydaje, ma, jeśli chodzi o działalność wydawniczą. Sztandarowym pismem SW w Poznaniu był dwutygodnik Solidarność Walcząca, który winietą, a więc stroną tytułową, nawiązywał do dwutygodnika, który ukazywał się w Poznaniu. Zresztą było to także, tak podobnie było w innych oddziałach na terenie całego kraju, że ta winieta pisma Solidarność Walcząca poszczególnych oddziałów była taka sama jak we Wrocławiu. I rzeczywiście ukazywał się on regularnie do 90 roku, ale też inne czasopisma, bo w Hucie Cegielskiego wydawano Solidarność Walczącą, ukazywało się pismo Czas, Czas Kultury, Komentarz. I też warto podkreślić, że w latach 83, a więc od momentu, kiedy Solidarność Walcząca w Poznaniu powstała, do roku 90 z sieci drukarni i kolportażu SW korzystało większość podziemnych struktur Poznania, nawet podziemnej Solidarności, a więc to już pokazuje, jak wielkie ta grupa ma zasługi.
Słuchacie programu Historia Żywa.
poznański oddział zakończył swoją działalność wraz z powstaniem Partii Wolności. To był dosyć burzliwy czas, ten po roku 89, dlatego że Solidarność Walcząca ani nie zgadzała się na rozmowy z komunistami, a więc odrzucała rozmowy Okrągłego Stołu, nie zgadzała się z kontraktowymi wyborami, protestowała przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta, a więc pozostawała po tej stronie bardzo radykalnej. I chyba wtedy, jak pamiętamy dobrze, no niewielu rozumiało taką pozycję względem ówczesnych wydarzeń. Natomiast Solidarność Walcząca, trzeba powiedzieć, była w tym bardzo konsekwentna. Ona powstała, tak jak mówiłem, na bazie różnic z RKS-em we Wrocławiu, na bazie różnic co do metod i sposobu walki. Solidarność Walcząca na pierwsze sztandarowe hasło swojego programu wysuwała doprowadzenie do niepodległości Polski, upadek ZSRR. Mówiła także o tym, że dojść do zjednoczenia Niemiec w granicach pojałtańskich, a więc oczywiście wpisywała się w ten nurt opozycji niepodległościowej i dla tej opozycji to wszystko, co się wydarzyło na przełomie roku 88-89 i w miesiącach późniejszych, no było nie do przyjęcia. W 1990 roku właśnie w gronie działaczy Solidarności powołano do istnienia Partię Wolności, na której czele stanął Kornel Morawiecki, a Maciej Frankiewicz też przystąpił do struktur tej partii, która no niestety nie odegrała zbyt wielkiej roli tej III Rzeczpospolitej. Natomiast ludzie Solidarności Walczącej ciągle byli aktywni. Myślę, że dobrze się stało, że u schyłku życia Kornela Morawieckiego, którego można bez obawy nazwać wielkim wizjonerem, bo on rzeczywiście od początku i grono skupionych wokół niego osób miało tę wizję pełnej wolności Polski, miało tę wizję wspierania innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej do walki o wolność. Przecież powstał specjalny oddział wschodni Solidarności Walczącej, który zajmował się właśnie kształceniem, szkoleniem dysydentów, pomocą w druku samizdatów, jak to mówiono w Związku Sowieckim, a więc podziemnych wydawnictw. Zresztą w czasach nam współczesnych, zwłaszcza Piotr Chlebowicz czy wielu innych działaczy tej struktury było nagradzanych najwyższymi odznaczeniami Litwy, Łotwy, Estonii, także Ukrainy. A więc ta jego wizja i zwracanie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie płynie z Moskwy, no dzisiaj szczególnie wydaje się bardzo trafiona. Walki podziemnej, rzeczywiście Solidarności Walczącej udało się tak bardzo dobrze zakonspirować, że w zasadzie nikt z takich masowych uczestników manifestacji nie kojarzył jej członków, liderów i to była rzeczywiście siła. Dodajmy, że oni potrafili zbudować także cały system podsłuchów Służby Bezpieczeństwa, dzięki czemu udało im się uniknąć wpadek, aresztowania, więc rzeczywiście to była troszkę taka mityczna organizacja, z którą wielu ludzi się identyfikowało. Chociażby Federacja Młodzieży Walczącej, która powstała w 1984 roku w Warszawie na fali tych protestów po uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo podobnie ta organizacja szybko się rozrosła wśród młodzieży w całym kraju i ona właśnie programowo identyfikowała się z Solidarnością Walczącą. Można powiedzieć, że to była taka młodzieżowa przybudówka, chociaż nie wszędzie struktury FMW miały kontakty ze strukturami Solidarności Walczącej.
Historia żywa.
W właśnie te lata 80-89 pokazały, że to są ludzie, którzy wiedzą, o co walczą, mają wizję tej walki, mają bardzo jasny program do zrealizowania, ludzi, którzy całkowicie odrzucali jakiekolwiek możliwości udziału we władzy skorumpowanych przedstawicieli władz komunistycznych, którzy de facto byli cały czas na pasku politycznym Moskwy. No i to w tym sensie byli rzeczywiście wizjonerzy. Dopiero w III Rzeczpospolitej stopniowo, my żeśmy chyba wszyscy dorastali do tego, że oni mieli rację. To się okazywało po latach. I okazuje się także dzisiaj, bo to, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie, ten neoimperializm Rosji, o którym wciąż mówili i Kornel Morawiecki, i wielu innych liderów Solidarności Walczącej, no próbuje się odrodzić na naszych oczach. I tym większa zasługa właśnie tej organizacji, że oni w tamtych trudnych czasach, kiedy u nas przecież nie było też prosto zmobilizować ludzi do działalności podziemnej, potrafili mieć taką wizję, żeby wesprzeć tych dysydentów, którzy się pojawiali w republikach, ówczesnych republikach Związku Radzieckiego i mieli swój wkład w to, że takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina stały się niepodległe, czy Gruzja. Bardzo duża jest tym zasługa właśnie Solidarności Walczącej. Przede wszystkim działaczem, jednym z najmłodszych działaczy Solidarności Walczącej był dzisiejszy premier Mateusz Morawiecki, który był synem założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Im się rzeczywiście przez długie lata w ogóle nie udawało wygrać jakichkolwiek wyborów, chociaż próbowali, zakładając chociażby wspomnianą już dzisiaj Partię Wolności do Sejmu. Część przedstawicieli SW dostała się dopiero z list Kukiz 15, kiedy ta formacja polityczna powstała i oni się włączyli w ten projekt. Wówczas do Sejmu dostał się także Kornel Morawiecki, który, jak wiemy, został marszałkiem seniorem i to jest chyba najwyższy hołd. Ja się bardzo cieszyłem, nawet byłem wzruszony, bo oczywiście osobiście znałem Kornela Morawieckiego, więc to było piękne podsumowanie jego tej niezwykle pięknej karty walki o wolną Polskę, że udało się mu dostać do Sejmu i że został przez ten Sejm właśnie uhonorowany tytułem marszałka seniora. Jego uroczystości pogrzebowe też były wielką patriotyczną manifestacją. Miałem wtedy zaszczyt uczestniczyć we mszy świętej pogrzebowej, na której homilię piękną wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski, przecież pochodzący z Poznania, nasz wielkopolski arcybiskup. A więc no, owoce są bardzo konkretne. Natomiast trzeba powiedzieć, że z czasem powstało Stowarzyszenie Byłych Działaczy Solidarności Walczącej, bardzo aktywne, które udziela się zwłaszcza w kwestii promocji polskiej historii, tej najnowszej, upamiętniania polskich bohaterów. Na tych działaczy Solidarności Walczącej zawsze można liczyć wtedy, kiedy dzieje się źle, kiedy chociażby teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, były organizowane różnego rodzaju manifestacje, no to wśród tych organizatorów widzimy czołowych działaczy Solidarności Walczącej. Ja pochodzę z Trójmiasta, więc ci liderzy są ciągle bardzo aktywni. Myślę tutaj o Andrzeju Kołodzieju, który jest legendarnym przywódcą strajku w stoczni Komuny Paryskiej, a później był zastępcą Kornela Morawieckiego w skali kraju, ale też współorganizatorem tej komórki oddziału Trójmiasto. Tutaj jeszcze warto wymienić Romana Zwiercana, bardzo aktywnego po dzień dzisiejszy, czy jego żonę Małgorzatę Zwiercan, która jeszcze do niedawna była posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. No wielu, wielu wspaniałych ludzi, dla których Polska wciąż nie jest obojętna. I oni są też organizatorami tych wspaniałych uroczystości, które rozpoczęły się we Wrocławiu, ale które będą w zasadzie przez cały czerwiec kontynuowane.
Słuchacie Historii Żywej.
czternastego czerwca w Kielcach pan starosta Mirosław Dębski, który był też członkiem Solidarności Walczącej Federacji Młodzieży Walczącej, z którym mam też zaszczyt się przyjaźnić jeszcze z tamtych lat, zorganizował wspaniałe uroczystości. Już niedługo będą one odbywały się w skali takiej ogólnopolskiej, od Wrocławia przez Gdańsk po Warszawę. A więc no wiele wiemy, że powstały nowe publikacje i to dobrze, bo tych ludzi trzeba uhonorować, bo oni bardzo długo byli zupełnie zapomniani, byli lekceważeni przez tych, którzy dokonali przewrotu okrągłego stołu, byli lekceważeni zwłaszcza przez Lecha Wałęsę, który wręcz obelżywie przez wiele lat o Kornelu Morawieckim się wyrażał, więc te dni chwały im się na pewno należą, bo to są piękni, niezwykle honorowi ludzie i wierni tym wszystkim wartościom, o które walczyli w latach 80.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a za chwilę odwiedzimy pewne urokliwe miejsce w Poznaniu.
Słuchacie Historii Żywej.
Dzień dobry, Mikołaj Czechowicz, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Koliber.
Jesteśmy na Polanie Mycielskich w Poznaniu, nieopodal Jeziora Maltańskiego, w dolinie rzeki Cybiny, a w tym pięknym, urokliwym miejscu rozmawiamy o bardzo ważnej historycznej postaci, o jednym z największych bohaterów II wojny światowej, ochotniku do Auschwitz, rotmistrzu Pileckim.
Zgadza się, dokładnie. Jest to postać, którą gdzieś Stowarzyszenie Koliber stara się promować od dawna. A pierwsza okazja to było już 10 lat temu, pierwszy marsz Pileckiego, bo w ten sposób chcieliśmy uczcić pamięć o nim wcześniej i przez te 10 lat staraliśmy się te marsze co roku organizować, no ale pandemia tutaj nam troszeczkę zakłóciła tę możliwość, stąd zmiana formy i teraz robimy takie wydarzenie plenerowe, edukacyjne atrakcje dla dzieci, wystawa, wykłady. To postać, o której warto pamiętać, warto ją przypominać, gdzieś właśnie w kontekście nauczania dzieci, to można porównywać do tych wszystkich superbohaterów, tak? Iron Man i tak dalej.
Na kilka życiorysów by wystarczyło.
Tak, dokładnie. Przy czym właśnie to są postaci gdzieś tam fikcyjne, a tu mamy takiego bohatera naprawdę z prawdziwego zdarzenia, który tego wszystkiego dokonał i to jest świetna lekcja historii, myślę. Ta działalność konspiracyjna już po wojnie, to już właśnie rzadko widywał się z rodziną, a później już w więzieniu, to też ten widok dla rodziny na pewno smutny i przykry, ale dokładnie, dla tych wyższych wartości potrafił poświęcić najważniejsze rzeczy w swoim życiu.
Ci, którzy nie dotarli tutaj na Polanę Mycielskich, gdzie mogą szukać informacji o Witoldzie Pileckim, gdzie szukać informacji o tych waszych akcjach, bo tego trochę jest, prawda?
Tak, staramy się, mieliśmy gorsze i lepsze chwile i momenty w trakcie naszej działalności w poprzednich latach, natomiast staramy się tak trochę reaktywować, będziemy też robić akcję rekrutacyjną na jesień, żeby gdzieś tam na uczelniach czy w szkołach licealnych zgarnąć tą młodzież, która będzie nas wspierać w tych akcjach. Gdzie o nas usłyszeć? No, na pewno na Facebooku staram się działać intensywnie. No i taką, powiedzmy, pocztą pantoflową, marketing szeptany, tego typu rzeczy. No i jak tylko możemy, no to też zgłaszamy się do różnych mediów, żeby gdzieś tam te nasze akcje rozpromować.
Historia żywa.
Opowieść o człowieku, który bohaterem był, który walczył o wolność Polski ze wszystkich sił. Żył z nadzieją, że odniesie zwycięstwo, prowadziła go odwaga, wiara, no i męstwo. Już jako nastolatek walczył z bolszewikami, od najmłodszych lat strzegł wytrwale polskich granic, walczył w bitwie warszawskiej, walczył w obronie Grodna, nieważne jak było ciężko, nie zamierzał się poddać. To były straszne czasy II wojny światowej, jako dowódca plutonu walczył w kampanii wrześniowej, mimo dwóch wrogów ZSRR i III III Rzeszy. On w obronie polskości zawsze wytrwale śpieszył. Walczył z bronią w ręku, by przejść do konspiracji przeciwko okupantom. Przeprowadzał wiele akcji, sprzeciwił się Berlinowi, sprzeciwił się Moskwie. Został organizatorem tajnej armii polskiej. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet, jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet. We wrześniu 1940 przedostał się do obozu niemieckiego. Nikt nie miał informacji, nikt w Auschwitz nie wnikał. On sam by się tam dostał, zgłosił się na ochotnika. Wszedł w środek łapanki spokojnie, bez obawy. Stworzył powód, by zesłali go do obozu zagłady 4859. Więzień o takim numerze w obozie koncentracyjnym. Pozostał żołnierzem, sporządzał raporty, zbierał informacje wśród więźniów w obozie. Rozszerzał konspiracje, wspierał ich, pocieszał na duchu. Podtrzymywał jedzenie i ubrania, potajemnie zdobywał. Spędził tam ponad 2 lata, w końcu uciekł z raportami, zdobytymi informacjami. Podzielił się z dowódcami, znowu chwycił za broń. Walczył w powstaniu warszawskim, marzył, by wyzwolić Polskę spod okupacji. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet, jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet. W powojennej Polsce zdrajcę z niego zrobili komuniści, którzy siłą władzę zdobyli. Oskarżyli go o zdradę, bo Polsce wiernie służył. Jednak według komunistów na śmierć zasłużył. Bili, poniżali, traktowali go jak śmiecia. A on, by to wytrzymać, myślał o swoich dzieciach. Te wszystkie tortury to była rzecz straszna. Przed śmiercią wyznał żonie, oświęcił, to była igraszka. Różnie rotmistrz, a pułkownik pośmiertnie awansowany. Najodważniejszy bohater ze wszystkich mi znanych. Przy nim się chowają supermeny i batmany. Bezklęsko zamordowany, jednak ciągle żywy, bo niezapomniany. Jest wzorem dla mnie najlepszym. W obronie polskości zawsze stawał pierwszy. Mimo że w szkołach nie mówi się o nim na lekcji, to jednak pamiętajmy o pułkowniku Pileckim. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet, jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater. Mój wielki autorytet.
Za chwilę będzie o pewnym filmie.
Historia żywa.
Zaglądamy teraz do wyjątkowej wielkopolskiej szkoły. O historii Wielkopolski w XX wieku szkoła ta opowiada m.in. za pomocą obrazów czy filmu. Chodzi o zespół szkół imienia kryptologów poznańskich w Luboniu. Zespół nakręcił już 3 filmy fabularyzowane, poświęcone współczesnym dziejom Wielkopolski. W Śmiglu kręcono kolejne sceny do filmu, w którym będzie mowa o akcji Tannenberg. Na miejscu był Jacek Marciniak.
Prosimy o ciszę, kamera.
A co ci ludzie tyle kupują? Wcześniej zapasów nie zrobili, czy co?
Ja to bym mydła chciała i zapałek. Tego w Nietężkowie nie kupię.
Anita Plumińska-Mielok, jestem dyrektorem zespołu szkół imienia kryptologów poznańskich w Luboniu. Napisałam scenariusz, jestem też producentem.
O czym jest ten film?
Film opowiada tak z grubsza rzecz biorąc o akcji Tannenberg, czyli o niszczeniu takim planowym przez Niemców polskiej inteligencji, znaczących osób, powstańców, adwokatów, lekarzy, księży już od 1939 roku. Ponieważ właściwie w tej chwili odchodzą już ostatni świadkowie wydarzeń, już jest taka sytuacja, że coraz więcej osób świetnie zna historię Polski, ale z czasu honoru czy z powojennych dziewczyn, ale one przedstawiają losy generalnego gubernatorstwa. W Wielkopolsce bardzo mało się robi filmów i młodzież i też dorosłe osoby mają mało informacji na ten temat.
To jest replika niemieckiego motocykla, zrobiony na potrzeby takich inscenizacji czy występów w filmach. Zrywać BMW R75, tą popularną niemiecką Saharę, BMW z wszystkich frontów II wojny światowej.
Gram Barbarę Zbierską, brałam udział w powstaniu wielkopolskim, byłam tam pielęgniarką, można tak powiedzieć, sanitariuszką. Teraz jestem żoną fryzjera, który zostanie rozstrzelany.
Ja gram Martynę Pioch, jestem żoną burmistrza, który został rozstrzelany też również tutaj w Śmiglu.
Gram burmistrza Hansa Henschela, ówczesnego burmistrza Śmigla. Z tej racji, że bardzo lubię historię, postanowiłem zaangażować się w tym filmie. Zawsze warto przypominać o historii, o tożsamości.
Akcja!
Także dla nas jest to też ważne, żeby nasza córka widziała, że historia ta, która była, jest też ważna.
Dlaczego Śmigiel?
Tak się zdarzyło, że w poprzednim filmie, który robiliśmy, jedna ze scen załadunek Polaków w czasie wysiedleń był robiony na dworcu w Śmiglu i później gmina Śmigli stwierdziła, że moglibyśmy nakręcić coś na ich temat, bo tutaj było niesamowicie wiele ciekawych rzeczy, ale też bardzo bolesnych. Tak doszło do współpracy pomiędzy gminą Śmigiel a naszą szkołą.
Bierzemy udział tutaj z mężem i z naszą córką, także dla nas jest to też ważne, żeby nasza córka widziała, że historia ta, która była, jest też ważna. Jest tym, co nas ukształtowało i nas, i naszych rodziców. Moi rodzice przeżyli wojnę, także ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że było źle po prostu.
Występują nasi uczniowie, występują sympatycy szkoły, rodzice, nauczyciele, grupy rekonstrukcyjne z Obornik na przykład.
Ale także mieszkańcy Śmigla?
Mieszkańcy również.
Przygoda to jest wspieranie historii regionalnej. Trzeba właśnie jakoś uczestniczyć trochę w regionalnym życiu. Historie się działy naprawdę. I my to wszystko przedstawiamy ludziom, żeby pamiętali jednak.
Odtwarzamy to, co było 70 lat temu. Tragiczne. Bardzo. Teraz akurat będzie scena rozstrzelania.
Świdziński Piotr. Jestem reżyserem tego filmu.
Łatwo się kręci w takich miejscach jak Śmigiel?
Zdecydowanie trudno. Natomiast dało nam się dzięki pomocy urzędu. Urząd Miejski Śmigla pomógł nam tutaj w sytuacjach takich trudnych właśnie, czyli zamknięcie ulicy. Dzięki temu mamy szansę tutaj nakręcić film z epoki.
O, dzień dobry. A pani też w kolejkę?
Tak, mąki chciałam kupić, bo w razie gdyby piekarnie zamknęli, to chleb w domu upieczemy, nie wiadomo co to będzie.
Historia to jest nieodłączna część życia. Myślę, że bardzo ważna jest jej znajomość. Historii dużo można się nauczyć, żeby czasami tych samych błędów nie popełniać.
Myślę, że bardzo są potrzebne, dlatego że o tej historii bardzo szybko zapominamy. Inna sprawa, że powinniśmy po prostu dla przyszłych pokoleń pamiętać co tu się działo, tak?
U mnie akurat jest tak, że ja jestem na profilu teatralnym filmowym w szkole, więc była taka super okazja dla mnie, żeby też spróbować tak w praktyce takiego ćwiczenia.
Brałam udział w filmie kręconym w zeszłym roku w Wilkowicach i to jest taka kontynuacja też losów ludzi w czasie wojny drugiej, miejscowych, sprawy wysiedlenia, więc bardzo chętnie, bo to jest prawdziwe historie Śmiglan.
Henschel chodzi po mieście, jakby już było tylko jego, tylko niemieckie, ale niedoczekanie, niech tylko naszych wypuszczą.
W sumie to jest nasz czwarty film. Pierwszy był o powstaniu wielkopolskim, drugi o tajnym nauczaniu, trzeci o wysiedleniach, a to jest czwarty o niszczeniu inteligencji.
Taka historia w obrazkach.
Można tak powiedzieć.
Lepiej przemawia?
Do młodzieży na pewno lepiej. Wiadomo, że jest to pokolenie obrazkowe, które to, co widzi, znacznie lepiej pamięta.
A osoby starsze?
Myślę, że dla nich to też jest bardzo ciekawe przeżycie, zarówno udział w filmie, jak i później oglądanie go, dlatego, że jednak jesteśmy już powoli społeczeństwem i cyfrowym, i takim obrazkowym właśnie.
Cięcie!
Myślę, że to jest dla mnie też ważny projekt, bo jest to o Śmiglu, o moim mieście, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj brać udział w tym.
Myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby też zachęcić młodzież do tego, nie? A wiadomo, my, no tak mi się wydaje, nie wiem, no chciałyśmy wziąć udział w czymś takim, bo jest to naprawdę super idea.
Felu, marynarka! I teraz mówię do syna, bo syn chce iść zobaczyć, jak zabierają męża i mówię, ani mi się waż, Boże, dopiero co ojciec z wojny wrócił, a już takie nieszczęście.
Cisza na planie, kamera!
Jak żyć bez pamięci? Dlaczego miało być tak, że nie wiedzielibyśmy, jaka przeszłość spotkała naszych rodziców, naszych dziadków, pradziadków i prapradziadków, o których właśnie teraz ten film powstaje.
Akcja!
Słuchacie programu Historia Żywa.
Thank you.
Historia żywa.
W naszym magazynie dziś to wszystko. Usłyszymy się za tydzień o stałej porze. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a na koniec sięgamy wzorem poprzednich audycji po nieco starszą, ale godną polecenia muzykę.
Zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snu w noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do księżyc i mgła. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa. Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czerwoną jesienią pójdzie sobie przez zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.